Odcinek szósty. Przed kolejnym rozważaniem na temat ideologii sowieckiej warto przypomnieć zasadniczy i bardzo rzadko poważnie analizowany cel komunizmu. Otóż było nim wprowadzenie ustroju idealnej sprawiedliwości społecznej i powszechnego szczęścia na ziemi. Komunizm miał zrealizować powracający od zarania ludzkości mit Złotego Wieku. Wszystko miało być w nim inne i lepsze niż dotychczas. Podstawą tej wiary było materialistyczne pojęcie człowieka przyjęte przez komunizm, całkowicie oderwane od rzeczywistości. Lekceważyło ono bowiem całe dotychczasowe doświadczenie ludzkości. Można je określić jako angelistyczne. Człowiek w warunkach stworzonych przez komunizm miał postępować jak anioł żyjący na ziemi. Przy odrzuceniu prawdy o zranionej przez grzech pierworodny naturze ludzkiej wskazywanej przez chrześcijaństwo było to całkiem logiczne. To angelistyczne pojmowanie człowieka było i jest nadal obecne w teorii marksizmu. Wynika bowiem z jego podstawowych założeń. Wydanym w 1964 roku w Warszawie bardzo obszernym podręczniku marksizmu-leninizmu dla studentów, tłumaczonym z języka rosyjskiego, jego autorzy pisali m.in., cytuję, w komunizmie ludzie osiągną wyzwolenie się od wojen, od okrutnej walki toczącej się wewnątrz społeczeństwa, od niesprawiedliwości, od braku kultury, nieuctwa i ciemnoty, od przestępstw i złych skłonności. Przemoc i chciwość, obłuda i egoizm, wiarołomstwo i pycha znikną ostatecznie w stosunkach między ludźmi i między narodami. Koniec cytatu. Jest to wizja obcowania świętych i raju na ziemi. Najważniejszym warunkiem jego zbudowania, przyjętym przez Marksa, Lenina i jego następców, była likwidacja własności prywatnej i wierzeń religijnych. Własność prywatna była jedynie, jak twierdził Marks i jego wyznawcy, źródłem nierówności, wyzysku człowieka przez człowieka, a więc krzywd indywidualnych i społecznych. Jeszcze większe źródło zła stanowiła według niego religia i wiara w Boga. Jej skutkiem było bowiem to, że zamiast zbudować szczęście i raj na ziemi, ludzie dążyli do nieistniejącego przecież raju pozaziemskiego. Tracili w ten sposób swoje najlepsze siły i możliwość zbudowania go na ziemi. Nazywało się to alienacją człowieka powodowaną przez religię. Dlatego likwidacja wszelkich wierzeń religijnych uznana została za najważniejsze zadanie państwa komunistycznego. Oznaczało to bezwzględną walkę z nimi za pomocą wszelkich dostępnych środków. Walka z własnością prywatną i religią miała doprowadzić do tragedii i straszliwych zbrodni bez precedensu w całej historii ludzkości. Pociągnęła bowiem za sobą śmierć kilkudziesięciu milionów ludzi oraz niewymierne straty moralne, kulturowe i materialne. Charakterystycznym rysem tej walki i całej polityki wyznaniowej w ZSRR był w najwyższym stopniu cynizm i hipokryzja zgodna z nową moralnością, masowym aresztowaniem duchowieństwa i wiernych różnych wyznań, a w późniejszym okresie także rozstrzeliwaniom oraz likwidacji miejsc kultu religijnego towarzyszyły powtarzane wciąż zapewnienia o panującej w ZSRR swobodzie religijnej. Jako dowód dyplomacja i propaganda sowiecka wskazywała odpowiednie paragrafy Konstytucji Sowieckiej, które ją gwarantowały. Podczas wspomnianego wyżej procesu w Moskwie 14 księży z Petersburga w 1923 roku, zakończonego surowymi wyrokami, oficjalny sprawodawca Julian Leszczyński pisał: rewolucja bolszewicka położyła kres prześladowaniom za wiarę, dodając, że władza sowiecka nie walczy z wiarą, lecz z kontrrewolucyjną działalnością kleru. Logika tego rodzaju twierdzeń polegała jednak na tym, że już samo publiczne wyznanie wiary w Boga było aktem kontrrewolucyjnym. Każdy ksiądz jest antyrewolucjonistą. Każdy akt religijny jest antysowiecki. Ktokolwiek idzie do kościoła, jest winny obrazy rewolucji i jej zasad. Tak pisała w grudniu 1929 roku jedna z gazet moskiewskich. Nieco wcześniej moskiewska gazeta Prawda z 31 marca 1923 roku wystąpiła z wezwaniem o wydanie wyroku śmierci na papieża w Rzymie jako na ostoję kontrrewolucji na całym świecie. Oficjalne akty prawne dotyczące religii stwierdzały, że religia jest sprawą prywatną, ale wewnętrzne okólniki partyjne informowały, cytuję, w dekretach naszych głosimy wyraźnie, że religia jest rzeczą osobistą każdego, ale jeśli oportuniści usiłują tłumaczyć tę formułę w sposób, że jakoby państwo ma zachować neutralność względem religii, to natomiast marksizm rewolucyjny twierdzi dobitnie, że państwo ma obowiązek prowadzić nieubłaganą walkę z religią. Koniec cytatu. Dwie kolejne pogadanki poświęcimy charakterystyce ustawodawstwa sowieckiego dotyczącego religii.